Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Serdecznie pozdrawiam wszystkich Państwa. Zapraszam do naszej audycji Szukając Słowa Bożego. Jest to audycja, w której będziemy rozważać liturgię Słowa, dzisiejszą liturgię Słowa. I serdecznie witam w naszym studiu księdza doktora Tomasza Tomaszewskiego, moderatora dzieła biblijnego Jana Pawła II w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Na samym początku prośmy Ducha Świętego o wszystkie potrzebne dary do otwarcia się na to Słowo, do zrozumienia tego Słowa, do zachowania go w sercu oraz aby to Słowo mogło owocować w naszym życiu.
Przeżywamy dzisiaj 28. niedzielę zwykłą. Można powiedzieć, że jest to pierwsza niedziela, którą przeżywamy w ramach Roku Wiary, który przed trzema dniami rozpoczęliśmy. I może warto na początek też odwołać się do jednego ze zdań z listu Ojca Świętego Benedykta XVI na właśnie ten rok wiary, z listu, który zatytułowany jest Porta Fidei, czyli podwoje wiary. I tam w trzecim punkcie Ojciec Święty tak pisze: musimy na nowo odkryć smak karmienia się Słowem Bożym, wiernie przekazywanym przez Kościół. Myślę, że nie tylko dzisiaj, ale już od dłuższego czasu w tych programach Szukając Słowa Bożego właśnie dokładnie ten cel realizujemy, karmiąc się Słowem Bożym. Chcemy właśnie odkrywać na nowo smak tego Bożego Słowa. I może zwłaszcza teraz, w tym dopiero co rozpoczętym roku wiary, warto nie tylko przez ten program, ale i na różne inne sposoby to Boże Słowo odkrywać, karmić się nim i przede wszystkim starać się nim żyć. A na dzisiejszą niedzielę Kościół daje nam, jak zwykle, trzy fragmenty Pisma Świętego. Pierwsze czytanie z Księgi Mądrości, z rozdziału 7, wersety od 7 do 11. Drugie czytanie z Listu do Hebrajczyków, rozdział 4, wersety 12 i 13. I wreszcie Ewangelia z Ewangelii według Świętego Marka, 10 rozdział, wersety od 17 do 30. Prosiliśmy przed chwilą już Ducha Świętego o to, żeby swoją łaską, swoją mocą wsparł nas w tym poszukiwaniu Słowa Bożego, a teraz to Słowo odczytamy i potem po każdym z tych fragmentów Bożego Słowa wysłuchajmy także krótkiego komentarza do tych poszczególnych tekstów. Czytanie z Księgi Mądrości. Modliłem się i dano mi zrozumienie. Przyzywałem i przyszedł na mnie duch mądrości. Przeniosłem ją nad berła i trony i w porównaniu z nią za nic miałem bogactwa. Nie porównałem z nią drogich kamieni, bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku, a srebro przy niej ma wartość błota. Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność, i wolałem mieć ją aniżeli światło, bo nie zna snu blask od niej bijący. A przyszły mi wraz z nią wszystkie dobra i niezliczone bogactwa w jej ręku. Tekst pierwszego niedzielnego czytania zaczerpnięty został z tej części Księgi Mądrości, w której autor przypisuje sobie imię króla Salomona. Jest on w pełni świadomy swojej wielkości. Wie, że uchodzi za jednego z największych władców Izraela. W pierwszych 6 wersetach 7 rozdziału przedstawia się jednak jako zwykły śmiertelnik. Stwierdziwszy, że pod względem swojego urodzenia jest zupełnie podobny do innych ludzi, Salomon wyjaśnia, w jaki sposób osiągnął mądrość, która uczyniła go najsławniejszym z królów izraelskich. Czując się bezradnym w zakresie swoich ludzkich możliwości i nie mogąc zdobyć mądrości o własnych siłach, modlił się on od dzieciństwa o dar mądrości. Nie jest ona bowiem owocem ludzkich, choćby wybitnych zdolności czy osiągnięć, ale przychodzi od samego Boga właśnie jako dar. Aby jednak otrzymać dar mądrości, trzeba wcześniej dokonać właściwych wyborów. Wybory te są ukazane w odniesieniu do 7 dóbr tego świata. Najpierw są to berła, trony i bogactwa, a następnie drogocenne kamienie, zdrowie i piękność. Na końcu zaś odrzucone zostaje światło w sensie zdolności duchowego rozeznawania. Blask Bożej mądrości jest bowiem większy od tego światła. Salomon przechodzi więc od dóbr zewnętrznych i materialnych do tych, które dotyczą fizycznego życia człowieka. Słowa z 7 rozdziału Księgi Mądrości przywołują na myśl fragment z 3 rozdziału 1 Księgi Królewskiej, w którym to Bóg odpowiada Salomonowi na jego modlitwę o mądrość wypowiedzianą w Gibeonie. Bóg mówi tak: ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie, o długie życie, ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół, ale poprosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, więc spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre i rozsądne, takie, że podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie. I choć nie prosiłeś, daję ci ponadto bogactwo i sławę, tak, iż za twoich dni podobnego tobie nie będzie wśród królów. Można zatem powiedzieć, że wszystko, co posiadał król Salomon, było owocem mądrości, którą otrzymał jako dar od Boga. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Żywe jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by było przed nim niewidzialne. Przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami tego, któremu musimy zdać rachunek. Usłyszany przed chwilą fragment listu do Hebrajczyków, określany niejako niekiedy jako hymn, jest refleksją na temat mocy Bożego Słowa. Pojawiające się tutaj obrazy nie są nowe. Już w Księdze Mądrości Słowo Boże przedstawiane jest jako wojownik trzymający w ręku ostry miecz w celu dokonania sądu nad Egipcjanami. Także wczesne chrześcijaństwo ukazuje Słowo Boże jako osobę, posługując się przy tym w różny sposób obrazem miecza, choćby w Apokalipsie. Pierwszy werset niedzielnego czytania opowiada o działaniu Bożego Słowa, a drugi przedstawia sytuację ludzi wobec Boga, który wychodzi do nich ze swoim Słowem. Słowo Boże jest niepodobne do słowa ludzkiego. Jest żywe tak, jak żywy jest Bóg, od którego to Słowo pochodzi. Daje życie, a poza nim jest nicość i śmierć. Po drugie, Słowo Boże jest skuteczne. Przez nie Bóg okazuje swoją moc. Dąży ono zawsze do realizacji celu, dla którego zostało posłane przez Boga. Trzecim atrybutem Słowa Bożego jest władza nad wszystkimi ludźmi. Ta myśl wyrażona jest przy pomocy porównania Słowa Bożego do obosiecznego miecza, służącego do cięcia i zabijania przeciwnika. Słowo Boże pragnie jednak zranić, a nie zabić człowieka. Rana zaś, którą ono zadaje, jest niezmiernie głęboka. Słowo to sięga tak głęboko, jak głęboko w człowieku dochodzi do rozdzielenia między duszą i duchem, jak głęboko znajdują się w ciele ludzkim stawy i szpik. Słowo Boże jest więc zdolne przeniknąć całe wnętrze człowieka wraz ze wszystkimi jego wątpliwościami i duchowymi tajemnicami. Ostatnią cechą Słowa Bożego jest natomiast zdolność osądzania ludzkich pragnień, pożądań, myśli i uczuć, których siedzibą jest serce. Od Słowa Bożego autor listu do Hebrajczyków przechodzi do samego Boga, dla którego nie ma na świecie rzeczy niedostrzegalnej. Wszelkie stworzenie, czyli wszystko, co istnieje, a zwłaszcza człowiek, jest dla Boga zawsze odkryte i odsłonięte. Dlatego nikt nie uniknie sądu Bożego. Każdy człowiek będzie bowiem ostatecznie zobowiązany do przedstawienia rachunku ze swojego życia. I to nie wobec innych, ani też wobec własnego sumienia, ale wobec samego Boga. Przed tym boskim sędzią trzeba będzie też zdać sprawę ze swojej postawy wobec tego, co Bóg objawił nam przez słowa swojego Syna Jezusa Chrystusa, utrwalone na kartach Ewangelii. Objawienie Boże nowego przymierza przewyższa bowiem objawienie starego przymierza. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed nim na kolana, pytał go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę. On mu rzekł: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: Jak trudno jest bogatym wejść do Królestwa Bożego. Uczniowie zdumieli się na jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: Dzieci, jakże trudno wejść do Królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: Któż więc może się zbawić? Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr zaczął mówić do niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Jezus odpowiedział: Zaprawdę, powiadam wam, nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej. Teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Niedzielny fragment Ewangelii według świętego Marka składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to rozmowa bogatego człowieka z Jezusem, a druga jest rozmową Jezusa z uczniami. Zasadniczym tematem obu tych części jest postawa wobec Królestwa Bożego zaprezentowana na przykładzie bogatego człowieka, który miał wiele posiadłości, oraz na przykładzie tych, którzy dla Jezusa i Ewangelii opuścili wszystko i poszli za Nim. Obie te postawy są sobie przeciwstawione na zasadzie kontrastu. Pewien człowiek, prawdopodobnie w młodym wieku, przybiegł do Jezusa i upadł przed Nim na kolana. Nazywając Go dobrym nauczycielem, zapytał o to, co ma czynić, aby osiągnąć życie wieczne. Jezus, nie pozwalając nazywać się dobrym, chciał dać do zrozumienia, że ten człowiek, nie znając jego mesjańskiej tożsamości, powinien traktować mistrza z Nazaretu jak zwykłego człowieka. Można przypuszczać, że rozmówca Jezusa marzył o pełnej doskonałości moralnej, nie zadowalając się zwykłym przestrzeganiem Bożych przykazań. Świadczy o tym nie tylko pytanie, które postawił Jezusowi, lecz także odpowiedź, stwierdzająca, że w swoim dotychczasowym życiu starał się wypełniać wszystkie te przykazania. Szczegół mówiący o tym, że Jezus spojrzał na niego z miłością, sugeruje, że z podobną miłością Jezus patrzy na każdego, kto żyje według przypomnianych przez niego przykazań. Jednak, chcąc osiągnąć doskonałość, trzeba się pozbyć wszystkiego i pójść za Jezusem. Posiadanie bogactw nie tyle uniemożliwia zdobycie doskonałości, co raczej czyni niemożliwym pójście za Chrystusem, które jest nieodłącznym elementem tej doskonałości. Dlatego też konieczność praktykowania ubóstwa była tak mocno podkreślana jako jedno z wymagań stawianych apostołom Jezusa, którzy w momencie powołania opuszczali wszystko i szli za Nim. Bogaty człowiek odszedł w efekcie zasmucony, co wydaje się być przypomnieniem tego, jak mocno zakorzeniony jest w ludziach instynkt posiadania. I pewnie pod wpływem tej właśnie sytuacji Jezus zauważa, że człowiekowi bogatemu jest trudno wejść do Królestwa Bożego. Za chwilę powtarza zaś tę samą myśl, posługując się obrazem wielbłąda, któremu łatwiej jest przejść przez ucho igielne, niż bogaczowi osiągnąć wieczne zbawienie. Konsekwencją tej całej sytuacji staje się dialog, który rozpoczyna Piotr, pytając Jezusa o to, jaka nagroda czeka jego uczniów za to, że opuścili wszystko i poszli za nim. Z odpowiedzi Chrystusa wszyscy dowiadują się, że każdy, kto dla Ewangelii opuścił swych najbliższych, braci, siostry, ojca, matkę i dzieci, i zostawił bez wahania to, co miał, ten jeszcze w tym życiu, pomimo prześladowań, otrzyma stokroć więcej domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól. Ponadto w życiu przyszłym czekać go będzie wieczna nagroda. Jak należy rozumieć tę liczbę 100 domów, braci, sióstr, a zwłaszcza 100 matek otrzymanych w nagrodę za opuszczenie jednej matki? Obietnica posiadania wielkich dóbr materialnych wydaje się pozostawać w wyraźnej sprzeczności z tym, czego Jezus domagał się przed chwilą od bogatego młodzieńca. Te słowa Chrystusa trzeba więc rozumieć tak, że wyrzeczenie się bogactw tego świata i pójście za Jezusem będzie dawać człowiekowi już w tym życiu tyle zadowolenia i będzie przedstawiać taką wartość, że okaże się o wiele cenniejsze od setek domów oraz od miłości setek braci, sióstr i matek. Rozważane przez nas czytania liturgiczne dzisiejszej niedzieli są żywe i takie pozostaną, bo są to słowa samego Boga, a nie człowieka. Jednak ich skuteczność i przenikliwość zależne są również od nas, ludzi. Wciąż aktualne i ważne pozostaje pytanie skierowane do Jezusa: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Chciałoby się dodać, co i jak mam wybierać spośród tego wszystkiego, co proponuje mi dzisiaj świat jako drogę do szczęścia. Idąc za przykładem króla Salomona, mamy w modlitwie prosić o dar mądrości, aby dokonywać właściwych wyborów. Chcąc zaś osiągnąć prawdziwy skarb w niebie, musimy zachowywać odpowiedni dystans wobec tego, co może nam przeszkadzać w pójściu za Jezusem.
Bardzo dziękujemy dzisiaj księdzu doktorowi Tomaszowi Tomaszewskiemu, który jest moderatorem dzieła biblijnego Jana Pawła II w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, za to, że był dzisiaj naszym egzegetą, za to, że nam otwierał oczy i uszy na to, co powinniśmy widzieć, co powinniśmy słyszeć w tym Słowie Bożym, które dzisiaj, mam nadzieję, wszyscy usłyszymy w kościołach. Bardzo dziękujemy, księże doktorze.
Bóg zapłać życzę wszystkim dobrej, pięknej niedzieli.
Bóg zapłać. Bóg zapłać. Księdzu Bóg zapłać wszystkim, którzy słuchali teraz audycji Szukając Słowa Bożego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.